Zgodnie z zapowiedzią, gościem wrześniowej kortowskiej audycji literackiej jest Dariusz Górkiewicz. Dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
Ja również bardzo się cieszę, że spotykamy się w tej audycji po raz drugi, ale po raz pierwszy w radiu. I to jest chyba miłe doświadczenie, prawda?
Tak, całkiem inne. Trzeba się odnaleźć przy mikrofonie, w studio.
W dusznym studio.
Troszkę.
Tak, tak. To poczujemy za chwilę, jak dłużej porozmawiamy, bo to wszyscy to mówią. Ale to jest jakaś swoista magia tego miejsca. Dariusz Górkiewicz, skorzystam tutaj z biogramu zamieszczonego na książce, no bo na okładce książki, bo też książka jest pretekstem do naszego spotkania, z czego się ogromnie cieszę. Współtwórca olsztyńskiego zina literackiego Papierówka, podróżnik po Meksyku, badacz i pasjonat historii cywilizacji Majów, z zamiłowania pisarz i ultramaratończyk, lubi z żoną włóczyć się po Bieszczadach. No to ten biogram po prostu podrzuca nam tyle tematów do rozmowy, że mam nadzieję, że o wielu ciekawych rzeczach dzisiaj porozmawiamy, chociaż oczywiście w centrum naszej uwagi pewnie będzie Menuvea, czyli twoja książka debiutancka.
Tak, Menuvea, czyli Siostrzana planeta Ziemi.
Siostrzana planeta Ziemi, tak. Kto jest po lekturze, tak jak ja, to wie z tej książki, że to jest siostrzana planeta Ziemi. Ja też przystępując do czytania nie miałam pojęcia, skąd ten tytuł się bierze. Nawet nie szukałam nigdzie. Rozjaśniło mi się w trakcie czytania. No za wiele nie będziemy mogli zdradzić, ale o pewnych rzeczach pewnie porozmawiamy. Wrócę do naszego spotkania w 2019 roku. Sprawdziłam przed naszą dzisiejszą rozmową, to był kwiecień. Rozmawialiśmy wtedy o polsko-meksykańskim numerze Papierówki, czyli, no tak jak przed chwilą mówiłam, zina literackiego. O bardzo ciekawych rzeczach wtedy rozmawialiśmy, o twojej podróży do Meksyku, o spotkaniu tam ludzi, którzy później w tej papierówce zaistnieli, o nawiązaniu kontaktów. I też przed chwilą, jeszcze zanim zaczęliśmy tutaj nagrywać, powiedziałeś mi, że to ma ze sobą związek, to znaczy tamto, o czym wtedy rozmawialiśmy i ta książka, więc może od tego zacznijmy.
Tak, to ma ze sobą związek, bo znaczy Polska i Meksyk splata się w tej jednej książce. Sam muszę sobie to poukładać, żeby zacząć od początku, ale jak rozmawialiśmy 3 lata temu, to na pewno musieliśmy wspomnieć, że ja przy okazji rozmów z moimi przyjaciółmi meksykańskimi zainteresowałem się, gdzie ja mieszkam, skąd pochodzę, ponieważ rozmawiałem ze swoimi przyjaciółmi meksykańskimi na temat ich kultury, tego, czego się dowiedziałem z książek, a właśnie oni mi uzmysłowili, że nie patrzę na swoje ziemie, na swoje miasto Olsztyn, na swój las miejski, na ludzi. Ja sobie zacząłem zadawać wtedy takie pytania o to, kim byli Warmiacy. No tak, ale skąd Warmiacy się wzięli, a później skąd wzięli się w ogóle tutaj Polacy. Poczytałem trochę o Krzyżakach i doprowadziło mnie to do ludzi, których my nazywamy te obecnie Prusami, ale okazuje się, że nie do końca oni by mogli tak sami siebie nazywać. I prosto z Meksyku, z pytań o Meksyk, o fascynację piramidami i ludami prekolumbijskimi, trafiłem tutaj na nasze tereny i zadawałem sobie pytania, gdzie jest Warmia, co to jest Barcja, skąd jest nazwa Mazury i wszystko ułożyło się w jedną całość, bo pomysł tej książki powstał w 2008 roku, więc dawno, dawno temu. Chyba wtedy napisałem ze 3 albo 4 rozdziały. Później to wszystko zostało odłożone na wiele lat. W międzyczasie właśnie zacząłem podróżować po Meksyku z głębi. W ogóle się nie interesowałem wtedy kulturami tutaj zamieszkałymi na tych ziemiach. Mhm. Tutaj właściwie nie wiedziałem, że Olsztyn został założony w XIV wieku. Kapituła warmińska i właściwie niewiele więcej. I taka potoczna nazwa Prusy, ale później przez te wiele lat podróżowaliśmy kilkakrotnie po Meksyku. Ja starałem się docieć, co było przed konkwistą i to jedne spotkanie, to chyba 2016 rok, jak Luis Antonio González Silva, poeta meksykański, powiedział mi, że właściwie ja jestem w gorszej sytuacji niż on, bo mniej wiem i jak to? No i to wszystko doprowadziło w pewnym momencie, że ja zacząłem zadawać sobie te pytania o tych ludzi stąd. o tych Bartów, o grupy olsztyńskie, ale to są takie już archeologiczne.
No pamiętam to nazwisko, które teraz spadło. Tak, tak, o tym wtedy rozmawialiśmy, to prawda. I pamiętam, że też rozmawialiśmy o tym, że... Znaczy, mnie urzekło wtedy w naszej rozmowie, że ty mówiłeś, że ich to interesowało, że wy jak rozmawialiście tam w Meksyku, to wymienialiście się tymi opowieściami. Ty o Warmii, o Mazurach, oni o swoich terenach ojczystych, więc to jest niesamowite, że można, pochodząc tak z zupełnie odległych miejsc, odległych i geograficznie, ale też chyba kulturowo, można złapać jednak wspólny temat.
Tak, i później rzeczy, które się wydarzyły, to są dla mnie to jako człowieka, który w część redakcji papierówki, to jak ukazał się ten numer polsko-meksykański i on był w dwóch wersjach językowych, po polsku i hiszpańsku, to niezwykłym dla mnie było, wzruszam się, gdy o tym myślę, o Octavio Jimenez, nasz przyjaciel meksykański, który opublikował kilka wierszy. Po wyjściu papierówki ja mu przesłałem PDF, bo nie mieliśmy tam możliwości, jak szybko dotrzeć i z egzemplarzami papierowymi. On sobie ten PDF wydrukował w formie takiej, jak u nas zin wychodzi. I później na spotkaniu autorskim on z tego naszego papierówkowego zina gdzieś tam w dalekim Meksyku po prostu czytał swój wiersz po hiszpańsku. Przysłał nam później ten filmik i to było bardzo, bardzo niezwykłe. Bardzo wzruszające. Wszystkie słowa, które później kierowali do nas nasi meksykańscy przyjaciele. Także cały czas mamy kontakt, wymieniamy się. Też mocno gratulowali mi i wydania książki. Także to też było dla mnie takie bardzo wzruszające. Jak niedawno Dawid Alejandro, taki inny kolega poeta meksykański, został nagrodzony na jakimś konkursie w stanie Quintana Roo w Meksyku, to ja też o tym od razu wiem, też mogłem mu pogratulować i to jest niezwykłe, że taki Olsztyn, Chetumal, dwa miasteczka, może nieznane w Nowym Jorku, natomiast znane sobie jakieś bliźniacze.
No wspaniała jest ta twoja historia meksykańska, wasza właściwie, bo to też wspólnie z żoną, prawda? Tam eksplorujecie te tereny.
Tak, to wspólna miłość, wspólna pasja i to chyba dzięki temu, że to nie jest tak, że my go poznajemy turystycznie, bo też, ale to, że interesujemy się historią, ziemiami, kto tam był, też polityką, bo od tego się nie ucieknie, to nam otwiera po prostu drzwi domów zwykłych ludzi. Jeździmy, pytamy się, rozmawiamy, ja jestem ciekawy wielu rzeczy, bo wielu nie wiem, bo co innego jest czytać w książce, a co innego posłuchać od Meksykanów na miejscu. Mhm. Czasami nie zgadzają się z wielkimi tego świata. Pytają się mnie o Octavia Paz tam w labiryncie samotności pisał o różnych rzeczach i Meksykanie się pytają, czy znam, bo oni się nie zgadzają z tym, co on napisał. Wcale tak nieprawda i to są niezwykłe rozmowy.
No właśnie. Także... No ale tak, dzięki znajomości języka można dotrzeć do tak zwanych zwykłych ludzi.
Tak, zdecydowanie.
Bo inaczej to się niestety nie odbędzie. To jest wspaniałe, ale powinniście być uhonorowani przez prezydenta Olsztyna za nawiązanie jakiejś więzi.
Tak, kontaktów.
Kontaktów, tak. Ja myślę, że tak, naprawdę, zdecydowanie. To jest naprawdę wspaniałe. Dobrze, to może teraz porozmawiajmy trochę o książce Menuvea. Możemy jeszcze powiedzieć coś o tym tytule, o jakiejś jego etymologii, rozjaśnić coś naszym słuchaczom?
To ja nic nie zdradzam takiego, że to jest siostrzana planeta Ziemi, ponieważ tam z tyłu okładki jest to wyjaśnione
tak,
na samym początku.
Tak, to jest w opisach tej książki, tak.
I to chyba najważniejsza sprawa. Natomiast etymologia jest taka, że siedziałem i szukałem tytułu dla swojego świata, który by mi się podobał, ale zarazem nie chciałem, żeby to był mój świat. No to takie, może trochę skomplikowanie to brzmi, ale tak naprawdę szukałem no siostrzanej planety dla Ziemi. I w pewnym momencie ta Menuvea po prostu przyszła ta nazwa i ją zapisałem. bo to 2008 rok, to ja zapisałem wtedy imiona bohaterów, nawet rysunki porobiłem. Ja zawsze robię jakieś szkice. Mhm. Słabo rysuję, ale tego nikomu później nie pokazuję, ale na początku jest mi to potrzebne. Mhm. Nawet jak bohater ma 10 lat, to chłopca narysowałem, podpisałem Maurycy. Jest.
Ciekawe, jak on wygląda, bo ja tak go sobie próbowałam zwizualizować podczas czytania, jak to zwykle bywa z czytaniem książek, prawda? Że zastanawiamy się, jakby wyglądał ten bohater. Mm.
Ale żeby za wiele nie zdradzić, to można powiedzieć tylko, no bo trudno jest opowiadać o książce, żeby jej nie zdradzić.
To prawda.
Nie wiadomo, co powiedzieć, a czego nie powiedzieć, żeby czytelnik nie stracił przyjemności czytania. Natomiast Menuvea jest bardzo ważna dla Ziemi, bo powoduje to, że Ziemia wciąż istnieje w takim pięknym kształcie, jak mamy. Wszyscy wiemy, że są zagrożenia różnego rodzaju i zmiany klimatyczne i pewnie stąd też jest ta książka, ale dzięki temu, że jest Menuvea, siostrzana planeta Ziemi, to w mojej powieści pomaga Ziemi przetrwać. Trudno naprawdę to wytłumaczyć.
Trzeba czytać,
bo tak. Inaczej bym zdradził pewne ważne rzeczy, które później wychodzą. Natomiast mogę się odnieść jeszcze, ja często starałem się w tej książce, właśnie harmonia często występuje baśnią nazywam, czasami, że z realizmu magicznego wyłoniła się baśń. Natomiast szukałem harmonii też w słowach i zauważyłem w pewnym momencie też, że często pojawiają się takie słowa właśnie jak jest ziemia, ta Menuvea, a nagle bratnia. No to już mi coś nie pasuje. Tutaj są rodzaje żeńskie i nagle mam użyć słowa i to jest świadomie zastosowane słowo siostrzana, bo pisząc, też jakby zwracałem uwagę, jeżeli ma być harmonia, to harmonia też powinna dotykać różnych przestrzeni językowych. I to też dla mnie było ważne, żeby wybrzmiało, że za dużo rodzaju męskiego w ogóle odkryłem w tych baśniach, które zacząłem właśnie wertować i zobaczyłem, że niektóre rzeczy, które aż się proszą, żeby coś nazwać inaczej, to jest rodzaj męski. Mhm. Także między innymi dlatego tu jest ta siostrzana planeta, ale chodzi o bratnia, to jest to samo. Mhm.
Czytamy tutaj w tych opisach, że książka powstała z fascynacji legendami i wierzeniami starożytnych Majów. To nas prowadzi do Meksyku po trosze, ale to wiadomo. Ale chciałabym, żebyś opowiedział trochę o tym, o tych swoich właśnie fascynacjach, inspiracjach. Powiedz proszę, co jest takiego pociągającego w tym świecie i dlaczego on jest dla ciebie ważny, bo zdecydowanie jest i on tej książce nadaje, moim zdaniem, świetnego tła, świetnego wymiaru.
Opowieść jest bardzo śmieszna chyba, tak mi się wydaje. Ale zaraz urocza. Lubię to czasami wspominać, a nigdy o tym nie mówiłem tak publicznie, ale większość ludzi, którzy mnie zna, bliscy znajomi to wiedzą. Jak byłem młodym chłopakiem, kiedyś, może niektórzy znają, naczytałem się książek Carlosa Castaniedy. I to są książki antropologiczne, które mówią o nauce białego człowieka u czarownika Indian. Więc ja oczywiście jako młody chłopak też chciałem mieć takiego nauczyciela. I kombinowałem, jakby tu się dostać do tego Meksyku, ale wtedy jako młody chłopak nie miałem pieniędzy, jeszcze w szkole to i bez pracy to były takie marzenia, ale pierwsze co zrobiłem, to zapisałem się, po prostu mówię, kiedyś pojadę do tego Meksyku, znajdę takiego nauczyciela i zacząłem uczyć się języka hiszpańskiego. Po prostu z takiej czystej fascynacji. Po kilku latach ja już nie chciałem zostawać uczniem czarownika, ale czytałem o Meksyku i wpadł mi w ręce jeden album o Majach właśnie. Zobaczyłem, to mnie zafascynowały te piramidy. Oglądałem hieroglify i rzeźby, które tworzyli. Później dowiedziałem się o tym, że byli wielkimi astronomami i no, co to za wspaniały lud. I to była taka fascynacja, która powodowała, że odkrywałem własną historię. Bo zawsze w szkole to uczyli mnie tylko o zdobyczach białego człowieka. Natomiast zabrakło tego, co wcześniej. O tym, jak ludzie czcili drzewa, że ważne było słońce. I tam zaczęło mi się wszystko układać w jedną całość. Natomiast i przez te później, nie wiem ile tych, z 20 lat tam zgłębiałem różnego rodzaju książki, potrafiłem napisać do kogoś, jak interesował mnie temat na przykład, to zdarzyło mi się do pewnego pana profesora, który wiedziałem, że doktorat napisał na interesujący mnie temat, to wysłałem tam prośbę do Huelwy, do Uniwersytetu z Huelwy. Mhm. Także to dosyć takie poważne były zainteresowania, nie tylko, że przeczytałem książkę i jedną, drugą, trzecią i że było fajnie, ale takie rzeczy, które mnie naprawdę mocno interesowały, to szukałem na różnych stronach, i angielskich, i hiszpańskich, i właśnie potrafiłem prośby wysyłać. I w tej podróży meksykańskiej to było niezwykłe, bo mogłem się wprost ludzi pytać o niektóre rzeczy. Ale nigdy nie interesował, i tak pochłonięty tym Meksykiem, kulturami prekolumbijskimi, starożytnością, nie zobaczyłem, że ucieka mi coś bardzo ważnego tutaj, co tutaj w lesie miejskim mieliśmy. Nagle się okazało, że tu mieszkali ludzie, którzy czcili drzewa. Że tu w miejscu, gdzie mieszkam, 93% powierzchni tego obszaru zajmowały drzewa. Bo były najważniejsze. Że ludzie także czcili siły natury. I że to nie były barbarzyńskie plemiona, jak wcześniej czytałem w opisach kronikarskich, jak przedstawiali ich jako barbarzyńców, tylko zobaczyłem niezwykłą cywilizację. I że to mieszkali tutaj obok. Któregoś razu biegając, bo ja biegam sobie po lesie miejskim, jak zobaczyłem tą tabliczkę, że w lesie miejskim odkopali jakieś pozostałości po osadzie i znaleźli tam monety wykute w okolicach Bagdadu, to ja mówię, no wreszcie ktoś coś znalazł, to może się zainteresują mocniej, bo przecież tutaj to był kraj, gdzie ludzie jeszcze przed naszą erą dopływali z terenów północnej Afryki. Jest też, są takie pozostałości, archeolodzy nie wiedzą, co to jest. Grupa Olsztyńska. Ludzie, którzy w VIII wieku znaleźli się tutaj na terenach tutaj naszej warmii, jak my to nazywamy. Niektórzy Barcja. I Grupa Olsztyńska to są tylko hipotezy, że być może to byli przybysze z terenów obecnych Niemiec, czy Germanii wtedy. I niezwykłe jest to, że właściwie oni byli zapewne uchodźcami, jakimiś z jakichś powodów musieli opuścić swoje ziemie. Czy głodu, czy wojny, czy chrystianizacji, tego nikt nie wie. Wiadomo jest, że tu przybyli, a ludzie, którzy tutaj mieszkali w okolicach naszego lasu miejskiego, i przyjęli ich i mieszkali razem, wspólnie. Też jest niezwykłe, ktoś zwrócił mi uwagę, że tutaj ludzie, którzy mieszkali w tych okolicach, często nie budowali palisad obronnych na naszych terenach. Pojawia się mnóstwo pytań, na które tak naprawdę nie ma odpowiedzi, ponieważ nie ma tekstów pisanych. Mhm. Są znajdowane ozdoby różnego rodzaju, monety, zapisy kronikarzy z X wieku. Późniejsze już są dosyć no, nierzetelne, bo zawierają bardzo dużo propagandy. Bo trzeba było czymś uzasadnić w czasie, kiedy krzyżacy najechali tę ziemię.